czytając Biblię, zaczynamy rozumieć, jak daleko odszedł człowiek od Boga, kiedy czytamy, w jaki sposób Bóg docierał, wspaniały Bóg, Stwórca nieba i ziemi, rzeczy widzialnych i niewidzialnych, w jaki sposób próbował docierać do nas ludzi. Poprzez te kartki Biblii widzimy staranie Boga, żeby człowiek upamiętał się i żeby odnalazł, że Bóg kocha człowieka i chce, żeby człowiek żył i obfitował. Cała Biblia pokazuje nam wielką miłość Boga do człowieka, jego troskę i starania. Oczywiście karał i smagał i ćwiczył, bo jeśli człowiek nie umiał posłuchać tego głosu Bożego, który mówił mu: przyjdź, przyznaj się, mam dla ciebie przebaczenie, mam łaskę, chcę mieć z tobą społeczność, relacje, i człowiek odpychał to i odpychał, to Bóg mówi: to może jeśli nie rozumiesz mojej łagodności, to zrozumiesz może moje karcenie. I kiedy karcił ich, wtedy okazuje się, że coś do człowieka docierało i w końcu ludzie zrozumieli, jak trwoga, to do Boga, a jak nie trwoga, to od Boga. A więc zaczęło się takie dziwne doświadczenie. Jak ludzie mieli problem, to do Boga. A jak problem zniknął, to od Boga. Nie pasuje to do tego, co Bóg myśli. Bóg chce być z człowiekiem w każdym doświadczeniu. Tak jak rodzic chce być ze swoim dzieckiem w każdym jego doświadczeniu, w radościach czy w smutkach. Tym bardziej Bóg chce być z nami. A więc wspaniały Bóg, wspaniała łaska, wspaniała dobroć. To jest niepojęte. To jest niepojęte, rozumiecie, jest niepojęte, że dziwnym się wydaje na ziemi człowiek wierzący, który kocha Boga, cieszy się Nim i opowiada z miłością o Chrystusie. Wydaje się to jakiś dziwoląg. A ludzie, którzy chodzą w grzechach i chodzą w różnych dziwnych rzeczach, wydają się tacy normalni na tej ziemi. Tak normalnie, jak człowieka zobaczysz z jakąś gazetą, jakąś dziwną gazetą, w której dziwne rzeczy są powypisywane, to takie normalne. A jak zobaczysz człowieka z Biblią, to takie dziwne. Skąd ten się człowiek znalazł na tej ziemi w ogóle? Jak spotkasz ludzi chodzących i złorzeczących gdzieś, no to takie normalne, przecież wszyscy są zdenerwowani. Jak spotykasz człowieka, który się nie denerwuje, nie złości się, to patrzę na niego, co to jest za człowiek w ogóle? Co on nie żyje, czy co w ogóle? Czy jak to jest? Przecież wszyscy się denerwują. A więc zwróćmy uwagę, w jakiej sytuacji przychodzi Jezus na tą ziemię. Ludzie są zdziwieni, że ktoś taki jak Jezus w ogóle może być. Przyszedł Stwórca do swojego stworzenia. Stworzenie powinno być otwarte, wdzięczne, szczęśliwe, a tu się okazuje, że oni cały czas szukają, gdzie go złapać na czymś, jak go podejść. Żyją w grzechu, żyją w odstępstwie, w zawiściach, kłótniach, zabójstwach. I wszystko mają takie zorganizowane. Potem idą do tej synagogi, modlą się, udając, że chcą, aby Bóg pomógł im w ich życiu, a potem wychodzą i dalej wracają do swojego sposobu życia. Wydaje im się, że już mają wszystko dobrze ułożone, już pozycje poustalane. Wiadomo, kto jest grzesznikiem, wiadomo, kto jest świętym. Świętym są przecież uczeni w piśmie, faryzeusze, a grzesznicy to celnicy, ci, którzy tam nie należą do Boga. Że on takiemu by ręki nawet nie podał, czy w jakiś sposób nie usiadłby do jedzenia z takim celnikiem. I przychodzi Jezus i zupełnie jest inny. Czy chcesz być inny? Czy chcesz być inna? Wiecie, łatwiej by było, gdyby na tej ziemi ludzie należeli do Boga i wszyscy ludzie by się cieszyli Bogiem. Wychodzisz z mieszkania, z poranka, a sąsiad ci mówi: chwała Bogu, sąsiedzie, wspaniały Bóg dał nam dzisiaj jeszcze jeden dzień na ziemi. A ty mówisz: halleluja, chwała Bogu, a nas spotykasz. To byłoby takie po prostu normalne na tej ziemi, bo Bóg stworzył ziemię i nas ludzi i powinno być takie coś normalne. Ale to jest, zrobisz coś takiego, staje się to nienormalne. Jak to? Co ty? Skąd ty się wziąłeś po prostu? A więc zobaczcie, do czego doszło na ziemi. Doszło do tego, że to, co jest normalne, stało się nienormalne, a to, co jest nienormalne i powinno być wielkim dziwadłem, jak na ziemi może żyć człowiek, który nie wierzy w Boga, sam stworzony przez Boga, żyje pośród stworzenia Bożego i twierdzi, że nie ma Boga. Jak taki człowiek w ogóle mógł się znaleźć na ziemi? Każdy powinien się dziwić: człowieku, czyś ty ślepy, głuchy, nie słyszysz, nie widzisz, co jest z tobą? Trzeba cię leczyć, ty jesteś chory. A tu okazuje się, że Ludzie się dziwią, gdy ktoś mówi, że wierzy w Boga. Ty wierzysz w Boga w XXI wieku, człowieku. Ty wierzysz jeszcze w Boga. Skąd ty się tu wziąłeś w ogóle? Ano z Boga. I dzięki Bogu, że są na ziemi ludzie, którzy wierzą w Boga, którzy wiedzą, po co przyszedł Jezus Chrystus i z tego korzystają. Słuchaliśmy tutaj, że Tomek mógł korzystać z tego, że Pan wysłuchuje modlitwy. Zacheusz mógł skorzystać z tego, że Pan Jezus zwrócił na niego uwagę i powiedział: Zacheuszu, ja właśnie dlatego przyszedłem tutaj, bo chcę przyjść do Twojego domu, pobyć tam z Tobą. Wspaniały Chrystus chodzący i wiedzący, po co chodzi. To nie było chodzenie takie sobie, nie wiadomo gdzie, po co, a może coś się trafi. To było konkretne chodzenie. Po drodze uzdrowił ślepego, potem przyszedł i przyszedł do domu Zacheusza. Piękne życie, wspaniałe życie. To jest dopiero życie, kiedy człowiek chodzi i to, co zrobi, wpływa na innych. On uwalniał ludzi. On uwalniał ludzi. Gdzie czytasz w Biblii, że przyszedł do Jezusa zdrowy człowiek, nic mu nie dolegało, a odszedł trędowaty, odszedł, bo mu ręka opadła, odszedł, bo zaczął kuśtykać. Gdzie czytasz tak w Biblii? Odwrotnie czytasz, że przychodzili do niego tacy i wychodzili jacy? Zdrowi. A więc Jezus przyszedł, aby okazać, na czym zależy Bogu. Żebyśmy byli zdrowi, szczęśliwi, wdzięczni, zadowoleni. A ludzie to odrzucają. I tak jak było wspomniane, ludzie przyzwyczaili się do śmierci. Tak, no każdy musi umrzeć. Wiecie, jak niemowlę nie rozumie, po co się urodziło, to jest normalne, bo to jest niemowlę i nie rozumie tego, po co się urodziło. Kiedy taki pięciolatek, czy czterolatek, czy siedmiolatek jeszcze nie rozumie, dlaczego w ogóle żyje na tej ziemi, no to jeszcze można to zrozumieć. Ale jeśli pełnoletni człowiek żyje na ziemi i nie rozumie, po co żyje, to już nie idzie zrozumieć. Bo po to Bóg dał nam wzrost i rozwój. I po to dał nam obserwować to wszystko, żebyśmy zrozumieli, po co żyjemy na tej ziemi. To jest czas, w którym Bóg chce dać się poznać człowiekowi, żeby człowiek, kiedy dojdzie do śmierci, żeby stanął w tym momencie jako ten, który należy do życia, do Chrystusa Jezusa. Bóg powiedział, zapłatą za grzech jest śmierć, ale z łaski Boga jest zbawienie, jest wieczne życie w Jezusie Chrystusie. I teraz Bóg mówi, ja ci daję możliwość zbawienia, uratowania. Kto przyjmie Bożego Syna, przyjmuje życie, przyjmuje zbawienie. Ludzie sobie myślą, po co mi Jezus? Ja mam już ułożone życie. Jakie to ułożone życie? Kolejna żona, kolejny mąż, dzieci w rozsypce. Jakie to ułożone życie? Jakie to zadowolenie? Złodziej, kłamca. Jak ułożone życie? Człowiek nie ma ułożonego życia. Człowiek ma zepsute życie. Człowiek próbuje coś w tym zepsutym życiu sobie odnaleźć. Może coś, co mu się będzie podobać, ale zawsze coś się tam popsuje znowuż, kolejny raz. Dzisiaj wstydem jest powiedzieć, to jest moja żona czy mój mąż. Teraz to jest normalne, to jest mój partner, to jest moja partnerka. Bo kto żyje z jednym mężem całe życie, albo kto żyje z jedną żoną całe życie? No właśnie chrześcijanie. Bo to przyniósł nam Chrystus. On nie przyniósł zepsucia, On przyniósł uzdrowienie nam. On przyniósł uzdrowienie naszym emocjom, naszym myślom, naszym pragnieniom i naszym dążeniom. On nas uwolnił od zepsucia, od grzechu, od choroby, umysłowej choroby, że rozumny człowiek odrzuca Boga, który może mu pomóc, akceptując wroga, który mu szkodzi. Kto z nas chodzi za chorobą? Kto z nas szuka lekarza, który mu da chorobę jaką? Powiedzielibyśmy, że to jest człowiek nienormalny. Ty szukasz choroby, szukaj zdrowia. A jednakże ludzie szukają choroby. I jedna za drugą przychodzi, następna i następna. Jaka jest najgorsza? Depresja. Depresja, kiedy człowiek ma wszelkie możliwości, by żyć, a jest zbity, znękany. Dzisiaj pełno ludzi ma depresję. Ich życie jest depresyjne, jest pod wpływem takich emocji, które prowadzą człowieka do prawie że samobójstwa. A nadal człowiek nie może zobaczyć i zrozumieć, że Jezus przyszedł uwolnienie również z depresji. Jezus jest zbawieniem. Dlatego nie jest to dziwne, że należysz do Jezusa i cieszysz się Jezusem i chlubisz się z tym, który przyniósł ci uzdrowienie. Ty nie potrzebujesz się zabijać. Ty nawet nie myślisz o tym, żeby odebrać sobie życie. Ponieważ poznajesz prawdziwe życie, ono cię zachwyca i pociąga i raduje twoje serce, ponieważ nareszcie możesz żyć, bo Pan jest z tobą. Księdze Izajasza, 5 rozdział. Od 18 wiersza. Biada tym, którzy ściągają winę sznurami nieprawości, a grzech jakby powrozami wozów, którzy mówią, niech przynagli, niech przyspieszy swoje dzieło, abyśmy widzieli, niech wnet się spełni zamysł świętego izraelskiego, abyśmy go poznali. Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność. Zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz. Biada ludziom, którzy wypaczają proste drogi Pana. Pan Jezus przyszedł uwolnić nas z naszych grzechów, a ludzie mówią, gromadźmy je, nie bójmy się, nie mamy się czego obawiać, popełniajmy ich coraz więcej. Niech Bóg udowodni, że jest Bogiem. My się Go nie boimy. Możemy dokładać grzech do grzechu i tak jesteśmy przekonani, że Boga nie ma, a więc cóż nam zaszkodzi, jeżeli będziemy dalej grzeszyć. Biada tym ludziom, ponieważ przyjdzie czas sądu i czas rozliczenia. Przyszedł Chrystus, aby uwolnić nas i przebaczyć nam nasze grzechy, abyśmy nie żyli w grzechach, abyśmy nie związywali grzechów jak do żniwa snopki, aby pokazać, jak bardzo żeśmy pracowali wydajnie, ale byśmy byli wolni od grzechów, by mieć to, co czyste, święte i nieskalane, byśmy zamiast goryczy życia upadłego człowieczeństwa poznali słodycz życia według woli Ojca, którym jest życiem jest Jezus Chrystus, aby to życie mieszkało w nas. Abyśmy nie dodawali, jak ci ludzie w świecie mówiąc, a co się obawiasz, Boga nie ma zapłaty za grzechy. Wykorzystuj życie i tylko żyj, maksymalnie żyj, nieważne czyim kosztem, ty żyj. Boga nie ma, nie będzie odpowiedzialności. I przyjdzie czas żniwa. I wtedy człowiek zbierze to, co posiał. Łaska i dobroć przyszła do nas w Chrystusie Jezusie, abyśmy mogli poddać się przebaczeniu Bożemu. Czyż nie jest to wspaniałe, Bóg przebaczający nam nasze grzechy, aby uczynić nas wolnymi, szczęśliwymi ludźmi? A tu ktoś nazywa wolność, kiedy żyjesz w grzechu. To jest wolność, kiedy możesz sobie pozwalać na różne rzeczy, jeśli możesz krzywdzić kogoś, abyś tylko ty był na wierzchu. To jest wolność, to jest swoboda, a ludzie nazywają to wolnością. Podczas gdy Bóg nazywa to niewolą. Niewolą u diabła. A wolnością nażywa to, gdy nie krzywdzisz już. Nie niszczysz tego, co piękne. Może w trakcie tego słowa przeczytam wam pewne słowa, które napisałem do tego, o czym mówię. Tyle nieszczęść świat w sobie ma. Czy dokładanie się do niego coś tobie da? Pomnażać to, co smutek światowy ma, to zadanie tych, którym diabeł dziś to da. Lecz ty, bracie i siostro, w radości Pana żyj, w cieniu Boga Najwyższego zawsze się kryj. Pomnażaj dobro czerpane z Chrystusa, niech dobro czyniąc raduje się twa dusza. Z gorzkiego źródła któż dobro zaczerpnie? Któż zaspokoi w nim swe wieczności pragnienie? Zawiedzi się każdy, kto szuka w nim szczęście, powracające wszak w nim każde pragnienie. Każdy, kto chce już nigdy nie pragnąć na wieki, niech z wiarą, by patrzeć, podniesie swe powieki, zwracając oczy na źródło wieczności, którym jest Jezus Chrystus w Bożej miłości. Życie Chrystusa napełnia każdego zeń pijącego, uwalniając go od każdego pragnienia ziemskiego. Wszystko, co potrzebuje, ma już w Chrystusie. Już nic nie ma na minusie, lecz wszystko na plusie. Chwała Bogu. Kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Bóg otworzył źródło, by nikt nie pił z błota, by każdy mógł pić czystość Syna Bożego i w Synu otrzymał pewność życia wiecznego. Po co pić z kałuży brudną wodę tego świata? Zbrukaną, pokolenie za pokoleniem dokładało tam swoje brudy. Jak czytasz o poprzednich, mordowali, zabijali, wojny, gwałty, śmierć dzieci, katowania. Czytasz o tym wszystkim i chcesz pić dalej z tej sadzawki, z tego brudu? Skoro Jezus przyszedł jako źródło czystości, w Jezusie nie ma zła. W Jezusie jest tylko dobro. Ludzie odrzucając Chrystusa, odrzucają to, co daje im życie, co daje im szczęście, radość. Bo z Niego nic nie pijesz ku swemu nieszczęściu, ale pijesz ku swojemu szczęściu. Wszystko, każda kropelka, każda ciutka tej żywej wody niesie w tobie łaskę, dobroć i przebaczenie i daje ci pojednanie z Ojcem. Nareszcie możesz powiedzieć Ojcze do Boga w niebie. Nareszcie możesz nowe życie doświadczać, możesz pić i być napełnionym tym, co jest wieczne. Już nie nazywasz zło dobrem, nazywasz zło złem, a dobro dobrem, bo Jezus dał ci poznanie dobra. Czyż to nie jest piękne? Czyż nie jest wspaniałe? Widzicie, diabeł, on atakuje świętość Chrystusa na ziemi w tych ludziach, którzy do Niego należą, żeby oni wyglądali jak dinozaury, z dawno wygubione, skąd tyś się tu znalazł? A żeby ci, którzy żyją w grzechach, wyglądali jak pierwioski na wiosnę, tacy niby zadowoleni, wymalowani, wypudrowani, wylakierowani, wyperfumowani, niby to pachnące ptaszki, pachnące kwiateczki, a wewnątrz pełno brudu i śmiecia, pełno żądzy i niespełnionych pragnień, pełno nienawiści i chęci odwetu. Tego nie zasłonisz tymi pachnidłami. Jest inna woń. Woń czystości Chrystusa, woń nieba otwartego, woń miłości Ojca i przebaczenia Ojca. I gdy ty z tą wonią chodzisz, to ludzie psykają na ciebie, bo oni nie umieją znieść tej woni. Oni muszą się zasłaniać i zasłaniać. Boją się być otwarci, bo spodziewają się, że Bóg ich zabije. Jeżeli w ogóle jest, to ich zabije za to, co robią. A Bóg pokazuje swoją łaskę i przebaczenie. Mówi, przyjdź grzeszniku, zobaczysz, ile mam dla ciebie dobroci, ile łaski. I że krew mojego Syna nie była przelana po to, żeby cię zniszczyć, ale po to, żeby cię zbawić. Nie po to, żeby się zemścić na tobie, ale po to, by cię oczyścić i pozwolić ci nazywać się synem, córką Bożą. Straszne rzeczy. Stał się miła woń Chrystusa chodzącego po ziemi. Wspaniałe słowa Chrystusa mówiące o miłości Ojca, o przebaczeniu i o łasce zostały obrócone w zło. Słodycz Chrystusa jest odpychana, a w to miejsce wprowadzana jest gorycz odstępstwa. Zobaczcie, że kto dzisiaj pije z oszukanego chrześcijaństwa, ten człowiek staje się gorszym niż był wcześniej. Kto się napije z Chrystusa, w tego życiu człowieka, w tym człowieku zaczyna doświadczać czysta potrzeba chodzenia w czystości. Człowiek nie czuje się skrępowanym do tego, że ma chodzić w czystości Chrystusowej. Człowiek doznaje, że właściwie to bez tej czystości nie chce żyć, bo tej czystości potrzebuje. Bóg zawsze przychodzi po to, by oczyszczać, by obdarzać dobrem, by czynić człowieka szczęśliwym. Druga Mojżeszowa, 15 rozdział. Ile rzeczy jest, dlatego że człowiek nie dopuszcza Jezusa w pełni do swojego życia. że zatrzymuje jakieś miejsca, które mówi, ja sobie sam czy sama poradzę w tych miejscach. Jezus mówi, beze mnie nic nie uczynisz dobrego, nic nie dasz rady. 15 rozdział 22 wiersza. Potem powiódł Mojżesz Izraela od Morza Czerwonego i wyszli na pustynię Szur. Wędrowali 3 dni po pustyni, a nie znaleźli wody. I przybyli do miejscowości Mara i nie mogli tam pić, bo była gorzka. Dlatego nazwano tę miejscowość Mara. Wtedy lud szemrał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc, co będziemy pić? Widzicie, ludzie są spragnieni. Przechodzą przez pustynię, mają wielką potrzebę napicia się. I przychodzą, jest woda, ale pierwszy łyk od razu odrzuca. Jest to gorzka woda. I wtedy lud mówi, co będziemy pić? Mojżesz wołał do Pana, a Pan wskazał mu drzewo i wrzucił je do wody, a woda stała się słodka. Tam ustanowił dlań przepisy i prawo i tam go doświadczył i rzekł, jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana Boga Twego i czynić będziesz to, co prawe w oczach Jego, i jeżeli zważać będziesz na przykazania Jego i strzec będziesz wszystkich przepisów Jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę Ciebie, bo ja Pan, Twój lekarz. Widzicie, krzyż mógł być wielkim obrazem zemsty Boga, gdyż Jego Syn został tam ukrzyżowany. Został zabity przez nas ludzi, to myśmy Go tam ukrzyżowali. Gdybyśmy tam byli, to byśmy byli tymi samymi ludźmi, którzy by krzyczeli pod krzyżem. Jeżeli jesteś, to stąp, pokaż nam, udowodnij, a wtedy może uwierzymy w Ciebie. Nawet gdyby szedł, i tak by nie uwierzyli, znowuż by coś wymyślili. A więc myśmy Go ukrzyżowali, ale ten krzyż nie jest obrazem, żeby Bóg się chciał zemścić na nas ludziach, tylko obrazem Bożego miłosierdzia, Bożej miłości do nas ludzi. I kiedy ten krzyż wchodzi w te gorzkie źródła, w tę gorzką wodę naszego życia, wtedy nasze życie przestaje być gorzkie, staje się słodkie i ktoś może się z ciebie napić. Staje się jak garnek do dobrych celów. W tobie jest już woda jaka? Słodka. W tobie jest słowa są żywe. Ty mówisz do człowieka, człowieku, po co masz trwać w tej zawiści? To cię zniszczy. Człowiek jest Jezus. Przyjdź do Niego. On ci pomoże wygrać z tą zawiścią i znajdziesz w Nim przebaczenie, i znajdziesz w Nim pomoc stosowną. Już masz inne wody, już nie zatruwasz im, już masz rację, dołóż. Jeszcze więcej by się dało, jeszcze zabić takiego, że ziemia takiego w ogóle nosi. Nie masz już tej wody w sobie, nie dodajesz jeszcze goryczy do goryczy. Nie dolewasz do tego kielicha, lecz masz inną wodę. Człowiek, jeżeli się napije z tej czystej wody, będzie chodzić z goryczą. Gorycz nie opuści człowieka dopiero, dopóki krzyż nie przeniknie tych wszystkich gorzkich źródeł, tych wszystkich rzeczy, które płyną w środku, tych wszystkich myśli, które niszczą człowieka i zabierają mu radość zbawienia. A więc Pan uczynił z gorzkości słodycz. Księga Objawienia, 11 rozdział. 11 rozdział 3 wiersza. I dam dwom swoim świadkom moc i będą odziani w wory, prorokowali przez 1260 dni. Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem Ziemi. A jeżeli ktoś chce im wyrządzić szkodę, ogień bucha z ich ust i pożera ich wrogów. Tak musi zginąć każdy, kto by chciał im wyrządzić szkodę. Oni mają moc zamknąć niebiosa, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania. Mają też moc nad wodami, by je zamieniać w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą, ilekroć zechcą. A gdy już złożą swoje świadectwo, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży, i zabije ich. A ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany. I patrzeć będą ludzie ze wszystkich ludów i plemion i języków i narodów na ich trupy przez 3,5 dnia i nie pozwolą złożyć ich trupów w grobie. A mieszkańcy ziemi radować się będą nimi i weselić się i podarunki sobie nawzajem posyłać, dlatego że ci dwaj prorocy udręczyli mieszkańców ziemi. Lecz po upływie 3,5 dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli. I usłyszeli głos donośny z nieba mówiący do nich, wstąpcie tutaj i wstąpili do nieba w obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich. W tejże godzinie powstało wielkie trzęsienie ziemi i 10ta część miasta zawaliła się i zginęło w tym trzęsieniu ziemi 7000 ludzi. Pozostali zaś przerazili się i oddali cześć Bogu niebieskiemu. Drugie biada minęło, oto nadchodzi szybko trzecie biada. I zatrąbił 7 anioł i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące, panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i pomazańcowi Jego i królować będzie na wieki wieków. A 24 starszych, którzy siedzą na tronach swoich przed Bogiem, upadło na oblicza swoje i oddało pokłon Bogu, mówiąc, dziękujemy Ci, Panie, Boże Wszechmogący, który jesteś i byłeś i przejąłeś potężną władzę swoją i zacząłeś panować. I popadły w gniew narody, lecz i Twój gniew rozgorzał i nastał czas sądu nad umarłymi i oddawanie zapłaty sługom Twoim, prorokom i świętym i tym, którzy się boją imienia Twego, małym i wielkim oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię. I otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie, ukazała się skrzynia przymierza Jego w świątyni Jego i zaczęło błyskać i głośno grzmieć i przyszło trzęsienie ziemi i spadł wielki grad. Widzimy, Bóg daje szansę ludziom, daje ludzi, którzy znają Boga, którzy są napełnieni Jego objawieniem, Jego proroctwem i którzy karają wszelkie zło, aby ludzie zobaczyli, że w oczach Boga to jest złe, a ogłaszają wszelką prawdę o tym, co jest dobre. Ludzie mają świadków, którzy świadczą o tym, co Bogu się podoba i co się nie podoba. Lecz ludzie nie chcą tego świadectwa, nie potrzebują tego świadectwa i odrzucają to świadectwo. W pewnym momencie ich wódz, diabeł, wychodzi, aby walczyć z tymi świadkami i wygrywa. Wydaje się, że wygrywa, zabija tych świadków. Ludzie więc w świecie cieszą się. Cieszą się, że w końcu będzie spokój. W końcu zniknęli ci, którzy im przeszkadzali żyć jak chcą, którzy napominali ich i wskazywali im, że to jest złe, a to jest dobre. Cieszyli się krótko. Po krótkim czasie zobaczyli, jak ci wstają i odchodzą do Boga. I wtedy spada sąd. Czas łaski ma swój zakres. Dobrze jest wykorzystać czas łaski. Dobrze jest w czasie swojego ziemskiego życia przyjąć Ewangelię, zbawczą nowinę o słodkości nieba, które wyszło nam naprzeciw w Jezusie Chrystusie. I tak jak jest powiedziane, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny, aby przyjąć tego Chrystusa i dzięki Niemu żyć. Aby nie patrzeć na to, że w świecie to się wydaje, że to jest jakieś ogłupienie, że to jest strata życia, lecz wiedzieć, że życie skądś się musiało pojawić. Życie samo z siebie się nie wzięło. Ale jeżeli jest życie, to jest ten, który dał życie, a więc ten, który dał życie, posłał swojego Syna, aby nas uratował. Jeżeli skorzystamy z tego, będziemy żyć z Nim na wieczność. I to jest właśnie to, do czego musi człowiek dojść w czasie swojej ziemskiej pielgrzymki. Musi doświadczyć tego, że wykorzystał czas. Czy wykorzystała czas. I wiecie, to nie może być tak, jak w małżeństwie. Najpierw wielka miłość, potem czas jakiegoś tam w miarę fajnego bycia, później czas nerwów, złości, bo coś nie pasuje, a potem czas, kiedy już człowiek jeden na drugiego nie może patrzeć. Tak nie ma, kiedy nawracasz się. Kiedy nawracasz się, powstaje w tobie prawdziwe, Boże, święte uczucie i ono rośnie i rośnie i rośnie aż do białego dnia. Jest ci coraz lepiej z Jezusem i lepiej, kiedy w końcu On nadchodzi, jesteś najbardziej szczęśliwym człowiekiem, który wychodzi naprzeciw swojego oblubieńca, aby z Nim pozostać na wieczność. Tam nigdy nie będzie kłótni, nigdy nie będzie sporów, wieczna miłość będzie napełniała niebo. Chwała Bogu za to, że jest takie małżeństwo, które nie staje się coraz bardziej trudne, ale coraz bardziej przyjemne, coraz bardziej pewne. Jezus nigdy nie zdradza. I ci, którzy do Jezusa należą, doświadczają tego samego dzięki Niemu. Nie chcą zdradzać Jezusa dla tego, co tu przemija. Nie nazywają tego, co przemija życiem, a tego, co nie przemija, nie wartym zwrócenia uwagi, lecz uważają, że lepiej zrezygnować z tego, co przemija, aby mieć to, co jest wieczne. Dzięki Bogu za to, że normalne rozeznanie zaczęło napełniać ludzi dzięki Jezusowi Chrystusowi i dzięki temu rozeznaniu ludzie zaczęli nazywać zło złem, a dobro dobrem. Zaczęli doświadczać, co jest dla mnie i dla Ciebie dobre, a co jest złe. Zaczęliśmy doświadczać, że potrzebujemy Pana, aby mieć siły, aby wybierać dobro, a odrzucać zło. I stało się to dla nas wielkim szczęściem, że nie tylko możemy czynić to dla siebie, ale dla tych, wśród których przebywamy. Aby stawało się to świadectwem, że był Jezus na ziemi, tak jak powiedziane jest, bo miłości poznają, że Pan tutaj był. Treny jeremiaszowe. Trzeci rozdział. Widzimy tutaj, musiałem czytać cały rozdział, jeszcze kawałek, ale widzimy tutaj kogoś, kto ma z Bogiem doświadczenie. I wydawałoby się, że to jest takie doświadczenie, które by powodować miało, że ten człowiek będzie unikał Boga, ponieważ spotyka się z jakąś karą, z jakimś sprzeciwem Boga wobec tego człowieka. Ale ten sprzeciw Boga nie jest przeciwko człowiekowi, ale przeciwko życiu człowieka. Przeciwko odstępstwu od zasad, które Bogu są miłe i które powodują to, że człowiek może być wzięty na wieczność do Boga. A więc Bóg rozpoczyna bitwę, ale nie przeciwko, a o człowieka. O to, żeby gorycz wydobyć człowieka, a to miejsce napełnić słodyczą. I dlatego, kiedy Bóg toczy taką bitwę, to człowiekowi się na początku wydaje, przecież mi nie o to chodziło, Boże. A jednakże, kiedy z czasem dochodzi do zrozumienia, dochodzi do tego, 18 wiersz, i myślałem, przepadła moja siła żywotna i moja nadzieja w Panu. Wydawałoby się, że to wszystko przepadło. Wspominanie własnej niedoli i udręki to piołun i trucizna. Moja dusza bezustannie to wspomina i trapi się we mnie. To biorę sobie do serca. I teraz ta przemiana, którą osiągnął Bóg w człowieku, to biorę sobie teraz do serca. I w tym moja nadzieja. Niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie Jego nie ustaje. Człowiek w doświadczeniu, w tym sprzeciwie Boga, tak naprawdę dostał prawdziwe objawienie, że wspominanie tego, co było, jest czym? Trucizną dla mego życia. Nie będzie moja dusza się już więcej tym trapiła. Nie będę wspominać swoich grzechów i tego, co złe. Będę mógł teraz myśleć o tym, co miłe, dobre i pożyteczne, Boże. To Ty sprzeciwiłeś się temu złu w moim życiu. To Ty doprowadziłeś mnie do pokuty, do porzucenia tego zła, bym nigdy do tego już nie wracał, czy nie wracała. Boże, jak Ci jestem wdzięczny, zaczyna się pojawiać normalna wdzięczność, bo Bóg zbudował relacje. To jest piękne. Bóg, kiedy przychodzi do nas, nie głaszcze nas jak fałszywy przyjaciel, mówi, nie martw się, będzie dobrze. Bóg mówi, będzie dobrze, ale rozprawimy się z tym, co jest złe. Każdego poranku objawia się na nowo. Wielka jest wierność Twoja. Pan jest moim działem, mówi dusza moja. Dlatego w Nim mam nadzieję. Dobry jest Pan dla tego, kto Mu ufa. Dla duszy, która Go szuka. Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana. Dobrze jest, gdy mąż nosi jarzmo młodości. Chwała Bogu. Doświadczenie, które przeżywamy, którym jesteśmy, jest takie. Miłość do Jezusa to nie jest frywolna miłość, która była, powiedzmy, i minęła mi 5 lat temu. No wiecie, kiedyś kochałem Jezusa, kiedyś to była moja miłość. Kiedyś to dla Jezusa gotowy byłem wiele rzeczy zostawić, aby tylko dzisiaj być z Nim. Ale obecnie ta miłość już oziębła, Jezus stał się daleki. Już mi tak bardzo nie zależy na tym, aby do Niego należeć. Już myślę coraz więcej o tym, żeby znaleźć zadowolenie poza Nim w jakichś innych rzeczach. Nie, tak nie jest. Tak jest tylko wtedy, kiedy ludzie odchodzą od Pana. Kiedy jesteś z Panem, ta miłość wzrasta, ponieważ poznawanie Chrystusa pomaga Ci jeszcze bardziej zobaczyć, co On dla Ciebie uczynił i czyni każdego dnia. I zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz bez Niego żyć. Zdajesz sobie sprawę, że życie ma dla Ciebie sens tylko wtedy, gdy Jezus ma w tym swoje najważniejsze miejsce. Twoja miłość jest wypróbowana w wielu bojach. i okazuje się Bożą miłością rozlaną w twoim sercu. Nie jakoś frywolną, ludzką, czasową, ale prawdziwą, wieczną miłością do umiłowanego Syna. Bo tak jak jest powiedziane, że Ojciec rozlewa swoją miłość w sercach naszych przez Ducha swego Świętego, to jest Jego właśnie miłość do Syna, On rozlewa w naszym sercu. A Jezus rozlewa swoją miłość do Ojca i wtedy poznajemy miłość, Bożą miłość, wzajemną miłość. Niech Pan nas tym napełnia nieustannie, ponieważ to jest dla mnie i dla Ciebie bardzo ważne. Piotr pisze, że ci, którzy oczekują powrotu Pana, niech pamiętają, że On przyjdzie po tych, którzy żyją w czysty, święty i nieskalany sposób. Pamiętaj, twoje życie ma sens, gdy radujesz się Jezusem. Gdy On jest twoją starą miłością i miłością sprzed lat, wspomnieniem jakichś chwil w życiu, które były fajne, ale dzisiaj ich już nie ma, to jest tragedia. Najważniejszy Chrystus. Jeżeli On przestaje być najważniejszy, to jest tragedia. To jest wracanie do wymiocin. Moglibyśmy w Piotra o tym czytać. Cóż to da człowiekowi, jeśli straci miłość? A cóż człowiek straci, jeśli straci wszystko, zyskując miłość? Miłość to jest dopiero prawdziwe uczucie. Kto ma miłość, ten jest prawdziwym człowiekiem, który żyje, obfitując. Kto stracił miłość, stracił człowieczeństwo. To odróżnia nas właśnie od wszelkiego innego stworzenia, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. I dlatego też Bóg chce, abyśmy byli w Jego Synu, abyśmy trwali w Jego Synu. Przeczytam jeszcze parę fragmentów z Biblii. Jakub, 3 rozdział, od 11 wiersza. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winna latorość figi? Tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wody. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Teraz Jakub to pokazuje. Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry stępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna, bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. On pokazuje dwa źródła. Źródło, które jest słodkie i źródło, które jest gorzkie. Gorzkie to kłótliwość, zawiść, szukanie swego, zazdrość, kłamstwo. Zwróciliście uwagę, jak kłamstwo próbuje łapać chrześcijan? Diabeł chce, żebyśmy z powrotem zaczęli czerpać z jego źródła kłamstwa. Nie kłamy. To nic nie daje. To tylko powoduje zło. Mówmy prawdę. Ponieśmy koszt, ale mówmy prawdę, bo prawda daje wolność, swobodę. Jeżeli coś nam się nie powiedzie, nie kłammy. Nie próbujmy wybielić niepowodzenia. Powiedzmy, jak to wyglądało. A wtedy zyskamy modlitwę brata i siostry o nas. Z tego źródła Chrystusowego płynie wsparcie, pomoc. Ale mądrość, która jest z gór, jest przede wszystkim czysta. Następnie miłująca pokój. Oto ma źródło słodyczy, czystość. Miłowanie pokoju. Łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców. Niestronnicza, nieobłudna. A owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Wiecie, kiedy pijesz z Chrystusa, od razu ci się chce czynić pokój, czynić dobro. Szukasz tego, co jest piękne, bo pijesz z dobrego źródła, ale kiedy napijesz się ze złego źródła, to masz chęć komuś dołożyć, masz chęć kogoś począć, komuś coś złego powiedzieć, masz zupełnie inną ochotę na co innego. A więc można rozeznać, z którego źródła pijemy, po tym, jak żyjemy. Życie nasze najlepiej pokazuje, które to jest źródło. Nie może z tego samego otworu wychodzić woda słodka i gorzka. Dlatego jak wspaniałe jest to, że krzyż Chrystusa kończy naszą gorycz, aby była tylko słodycz i należenie do Niego. Dobrze, że Pan jest tak wspaniały, że kiedy my gdzieś zawiedliśmy, On nie zawodzi i przyprowadza nas z powrotem do swojego wspaniałego źródła i znowuż mówi, pij, przecież wiesz, jak dobrze ci było, kiedy piłaś, jak dobrze ci było czynić dobro i wcale nie przeszkadzało ci to, że inni nie czynili ci dobra. Ty im czyniłeś i byłeś bogaty, by czynić dobro. Nie skąpiłeś, ani też nie liczyłeś go wcale. Miałeś tyle radości z czynienia dobra, że w sumie byłeś zadowolony, kiedy możesz czynić dobro. Niech to nigdy nie ustanie. Niech radość należenia do Chrystusa zawsze będzie. Przypowieści Salomona, 11 rozdział. 20 wiersz. Ohydą dla Pana są ludzie przewrotnego serca, lecz podobają mu się ci, którzy postępują nienagannie. Pan wyraźnie mówi, że ohydą są dla Niego ludzie przewrotnego serca. Przewrotne serce to jest gorzkie serce. Ono zawsze wszystko pokręci, wszystko inaczej przekaże. Siebie pokazuje w najlepszych barwach, innych w najgorszych. Zawsze inaczej, zawsze wykręci, wypaczy. Ale nienaganne zawsze powie prawdę. A więc Bóg mówi, że ohydą są dla Niego ci, którzy wykręcają, przekręcają przewrotnego serca ludzie. Ale podobają mu się ci, którzy są nienaganni. 22 rozdział i 5 wiersz. Ciernie i sidła są na drodze przewrotnego. Kto pilnuje swojej duszy, ten jest od nich z dala. A więc ciernie i sidła są na drodze albo cię koli, albo zastawia na ciebie pułapkę, albo cię wciąga w coś złego, albo obgaduje kogoś i próbuje cię przeciągnąć na swoją stronę i ustawić cię przeciwko temu komuś. Taką pułapkę na ciebie zastawia. Albo cię koli, jeśli się nie chcesz z nim zgodzić i mówi o tobie, że ty go nie miłujesz, czy jej nie miłujesz po prostu. A więc co robi przewrotny? Albo cię koli, albo zastawia na ciebie sidła. Sprawiedliwy zaś myśli o twoim dobru. I każdą sprawę chce rozsądzać w świetle Chrystusowym. Dzieje apostolskie, 2 rozdział, 40 wiersz. Wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc, ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. I oto pierwsze zwiastowanie po stąpieniu Ducha Świętego. I Piotr mówi do ludzi, ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia, ratujcie się. W ich sercu nie ma dla was pokoju. Będziecie mieli zawsze wojnę, ale ratujcie się w Chrystusie. W Nim jest pokój wobec was. W Chrystusa sercu jest pokój. On jest mężem pokoju. Ratujcie się więc od przewrotności do męża pokoju. I co? I ratowali się. I chwała Bogu, że jest takie miejsce ratunku, gdzie człowiek może się ratować. List do Filipian, 2 rozdział. Od 13 wiersza. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła w świecie, zachowując słowa żywota. Chwała Bogu, że możemy być szczęśliwymi ludźmi dzięki Chrystusowi Jezusowi. To, że świat jest nieszczęśliwy, nie może czynić nas nieszczęśliwymi. Nie możemy chodzić znużeni, dlatego że świat jest znużony. Nie możemy chodzić zgnębieni, dlatego że świat jest zgnębiony i żebyśmy się od świata nie odróżniali. Mamy się cieszyć Chrystusem i chwalić naszego Pana, bez względu na to, że będziemy wyglądać dziwnie może. Będziemy patrzeć na nas, jakby nam coś odbiło. Tak samo patrzyli na Chrystusa, kiedy chodził. Jak korzystać, to dobrze. Jak korzystać z twojej uczciwości, wierności, to dobrze. Ale jak myśleć sobie, co ty człowieku, przecież musimy skłamać. I wtedy raptem już nie jest dobrze. A więc pośród tego całego świata nie wstydźmy się Chrystusa. Nie wyglądajmy jak zgnębieni. Nie chodźmy ze zwieszoną głową, żeby pokazać, że my też mamy problemy, jak i oni, tylko my inne, a oni inne. Radujmy się w Panu zawsze, cieszmy się z naszego wspaniałego Chrystusa i nie pozwólmy sobie zabrać tej wdzięczności za to, że On przyszedł, abyśmy odłączeni zostali od nieszczęść tego świata. Odłączeni zostali od dokładania się do nieszczęść tego świata. Ten świat naprawdę ma już dosyć nieszczęść. Niech z Ciebie i mnie już więcej nie ma żadnego nieszczęścia, ale niech doświadcza, że z nas może wziąć szczęście. Niech doświadcza, że może z tego człowieka, z tego, z którego inni może się śmieją, usłyszeć słowa Jezusa, prawdziwą pomoc. Radujmy się więc, korzystajmy z tego. Nie zepsujmy tej wspaniałej uroczystości, którą Ojciec wyprawił, posłałem sam Syna. Nie zepsujmy tej radości nawracającego się Syna, który przychodzi do domu Ojca i Ojciec mówi, będziemy ucztę mieli i radujmy się teraz, bo On był umarły, a ożył. Nie bądźmy jak ten starszy brat, który chodzi wtedy znużony i mówi, no tak, ale miał tam problem, a teraz będziemy z jego powodu się cieszyć może. No tak, bo Ojciec przebaczył grzechy, a więc radujmy się. Niebo się raduje i my się radujmy. Bądźmy ludźmi, którzy nie stracą już tego więcej. Pamiętajmy, poznawanie Chrystusa Jezusa to nie jest parę lat i już koniec. To jest teraz, aż spotkamy Go takim, jakim jest i wtedy już będziemy znali Go w całej pełni. Teraz poznajemy Go, radujmy się z tego. Poznając Go, bądźmy wobec siebie coraz bardziej, jako ci, którzy używają tego, co poznajemy. Radujmy się i cieszmy się i wyznawajmy, że Pan jest naszym Zbawicielem. W naszych domach niech panuje miłość, pokój i radość. Bądźmy szczęśliwymi ludźmi, którzy czynią to, co dobre, bo sprawia nam to przyjemność, bo Jezus nas uwolnił od przyjemności czynienia zła. Nie szukamy goryczy, szukamy słodyczy i potrzebujemy słodyczy, aby dać ją innym. Niech będzie uwielbiony Pan, który nam przyniósł słodycz na tą ziemię, słodycz przebaczenia, słodycz miłości, łaski i dobroci, słodycz zadowolonego serca, uprzejmości i wytrwałości w tym, co jest piękne. Abyśmy jeszcze nie dokładali do goryczy, tylko słodzili, ale w Boży sposób to, co tutaj się dzieje, aby ludzie zobaczyli, że jest zbawienie, jest Jezus, jest Ten, który przyszedł, aby uratować. Chwała Bogu za Jezusa. Amen. Amen.